Witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Z rodziną mi do twarzy. Ewa Szyndler, dobry wieczór. I dzisiaj, proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią, temat tato-córka. Jak wyglądają relacje pomiędzy ojcami i córkami? Jak się zmieniają te relacje na różnych etapach dorastania? Czy schemat córeczka-tatusia zdarza się często? Kim jest tato dla swojej córki? Kim jest córka dla swojego taty? Te pytania dzisiaj do godziny 21.30 w naszym programie. Zapraszam serdecznie. A w studiu Radia Doksa dzisiaj moi i Państwa goście. Andrzej Żelowski z córką Weroniką. Witam Was bardzo serdecznie.
Witamy.
Witamy.
Jurek Mika z córką Magdą, witam Was.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Jest z nami także pan Staszek Kukuła z córką Anią Borychowską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cieszę się z takiego składu, proszę Państwa, i w tym gronie właśnie będziemy próbowali odpowiedzieć na te pytania, które wcześniej zadałam. Na początek wróćmy może do takiego pierwszego spotkania przed laty. Czy pamiętacie, panowie, jakie myśli, jakie uczucia wam towarzyszyły, kiedy po raz pierwszy zobaczyliście swoje córki, kiedy po raz pierwszy wzięliście je na ręce i spojrzeliście im w oczy? Czy takie momenty uciekają, czy zostają na zawsze? Jak to jest w waszym przypadku?
Znaczy, ja pamiętam dokładnie ten moment, utkwił mi w pamięci. Miałem okazję uczestniczyć w porodzie, przez cały czas byłem z moją żoną i no, poród się zakończył cesarskim cięciem, także dokładnie pamiętam wszystkie te elementy. Byłem pierwszą osobą, bo to najpierw ja zobaczyłem dziecko, dopiero później Asia. No i byłem zachwycony. No,
Weronika jest najstarsza, jak rozumiem, czyli była pierwsza.
Tak, była pierwsza i urodziny wszystkich dziewczyn pamiętam dokładnie, także to były tak wzruszające chwile i emocjonujące, że trudno je zapomnieć.
Aha, bo już myślałam, że mamy taką sytuację, że córki są pierwszymi dziećmi, ale nie ma. W przypadku Jurka i Magdy byłaś druga, bo też pierwsze dziecko ma się tylko raz w życiu. Jak w waszym przypadku, panowie, było? Panie Staszku.
Ania też jest najstarszą córką. W tym czasie, jak Ania się rodziła, nie było rodzinnych porodów, nie było możliwości w ogóle wejścia na oddział położnicy, także wyczekiwałem na urodziny Ani poza szpitalem i dopiero w momencie, jak wypisywana była do domu, zobaczyłem po raz pierwszy moje pierwsze dziecko i rzeczywiście, tak jak powiedział Andrzej, jest to niezapomniane przeżycie.
Panie Staszku, pan nie miał tej wersji takiej, że się dzieci przez okno pokazywało? Takie to są jeszcze filmowe sceny, gdzie ojcowie...
Tego filmu nie oglądałem, nie, zdecydowanie.
Bo tak zazwyczaj te pierwsze kontakty wyglądały jeszcze wtedy, kiedy nie można było odwiedzać, prawda, świeżo narodzonych
żon. Ja najpierw widziałem córkę właśnie przez szybę jeszcze, chociaż to już nie było ten czas, kiedy przez szybę się pokazywało dzieci, ale taki był moment, to też pamiętam. Natomiast myślę, że taka radość z obecności człowieka w rodzinie to jest jakby rzecz, której dopiero później zaczęły uświadamiać, co to znaczy, że pojawiła się córka w domu. Także najpierw to była radość po prostu z kolejnego członka rodziny.
A słuchajcie, bo to też różnie bywa. Panowie czekają, tak? Zresztą obydwoje rodzice czekają, no i czasami takie, ach, będzie syn, bo kopie, a będzie córka. Mieliście jakieś takie swoje oczekiwania czy przewidywania? Kto się urodzi, no teraz w czasach USG, to nie są jakieś wielkie tajemnice, chyba że chce się mieć taką niespodziankę. Jak to wyglądało?
U mnie w rodzinie to było tak uwarunkowane genetycznie, nie było prawie wcale dziewczynek, byli sami chłopcy, że Ania z tego pokolenia była pierwszą, jak do tej pory, i jedyną zresztą dziewczynką. To
wyjątkowa.
Było zupełnie nie do przewidzenia, jak się okazuje.
Czyli Ania bezsprzecznie wyjątkową jest osobą.
No, tak.
Andrzej już kiedyś powiedział, że on nie znosi konkurencji, dlatego rodzą się same dziewczyny, ale kiedy czekaliście, wiedziałeś, że Weronika będzie, że to będzie dziewczynka?
Nie, robiliśmy USG wcześniej, ale to jeszcze były takie czasy, że tam na tym USG niewiele było widać. Myśmy nie pytali, lekarz niepytany też nie uszczęśliwiał nas na siłę, także do końca nie wiedziałem. Ale pamiętam ten moment, kiedy się okazało, że się urodziła dziewczynka i pamiętam, że byłem bardzo szczęśliwy.
A Jurek, jak było w twoim przypadku? Bo kiedy jest już chłopak w domu...
No właśnie, tak, no to my wtedy... tak mamy, tak, że zawsze po chłopaku była dziewczynka, więc to...
Każdy ma swoje reguły, tak?
Także, nie, oczywiście żarty, natomiast myślę, że to taka wielka radość, tym bardziej właśnie, że jest chłopak, o, fajnie, bo jest dziewczyna. To była na pewno fajna rzecz, natomiast myśmy też mieli tak z żoną chyba, że to był taki okres trochę trudny i jakoś tak specjalnie i szczególnie chcieliśmy tą dziewczynkę potem po porodzie jakoś otoczyć szczególną jakąś taką otoczką. Także pamiętam dużo ciepła wokół dziewczęcia, które przyszło na świat wtedy.
Słuchajcie, zachwyt, miłość. Czy już wtedy na tamtym etapie pojawiło się takie poczucie odpowiedzialności, że czy jest jakoś tak inaczej, kiedy się rodzi córka? Czy to jest jakiś inny...
To są takie mądre poezje, które się mówi po kilkunastu latach, bo przecież wtedy, kiedy zaczyna się akcja, pojawia się człowiek, pojawiają się płacze, pieluchy, przytulania, spanie wreszcie i inne radości, to człowiek nie myśli o takich sprawach. Dopiero później przychodzi taka refleksja, no to było takie, albo ktoś siada przy mikrofonie w radiu i zadaje mu jakieś pytanie.
Nie? To jest perspektywa ojców, dziewczyny. Kiedy myślicie, mój tato i moje dzieciństwo,
no właśnie, jakby powiedziały, jak, co pomyślały, jak zobaczyły twarz po porodzie. To byłoby ciekawe.
Ja obawiam się, że z trudem by sobie przypomniały pierwszą świadomą myśl, ale to, może do tego dojdziemy, wiesz, jak to dobrze gdzieś te obrazy tutaj pobudujemy, to może się okaże gdzieś ta pierwsza refleksja na temat, świadoma na temat własnego taty. Ale kiedy myślicie, to jakie obrazy, jakie emocje, myśli, co wam staje przed oczami, kiedy myślicie ja jako mała dziewczynka, jako dziecko i mój tato?
Pierwsza myśl, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, opieka, no i taka absolutnie bezwarunkowa miłość. No, a w następnej kolejności coś na kształt uwielbienia chyba.
Taty do ciebie, czy nie. Ciebie do taty?
Nie. Moje uczucia do taty, czyli moje uwielbienie w stosunku do taty. Za sam fakt, że jest.
Panie Staszku, jak się tego słucha?
Fantastycznie. Dziękuję.
Warto było, nie? Tak, tyle lat. Magda z Weroniką, jakie są te wasze pierwsze obrazy, które wam przychodzą na myśl?
Mi się też bezpieczeństwo kojarzy, ale też takie zapatrzenie i... No właśnie taka obserwacja, no nawet teraz jak o tym myślę, to wydaje mi się, że każdy ruch taty nawet był być może bardziej przeze mnie analizowany niż te ruchy mamy. No i taki wielki szacunek też wobec tego, co taty robi, wobec tego, co ludzie o nim mówią i co się dzieje dookoła.
Czyli panowie trochę pod taką wzmożoną obserwacją już od najmłodszych lat byli.
No, takie życie.
Ale jak widać, wam to wcale nie przeszkadza, ani waszej pozycji gdzieś nie nadwyrężyło. Weronika, jak ty pamiętasz twojego tatę z czasów dzieciństwa?
Cóż, tata dużo pracował, ale nie powiem, żeby mi go brakowało w dzieciństwie. Pamiętam, że zawsze było go dużo i zawsze jak był w domu, to dużo czasu z nami spędzał. Dużo nam czytał, mi i moim siostrom, i to takie wspomnienie z dzieciństwa związane z tatą. I pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, jeszcze miałam mniej niż 7 lat, to tata zawsze powtarzał taką sentencję: cokolwiek czynisz, czyń dobrze i patrz końca. I wydaje mi się, że dzięki temu był takim moim autorytetem i ta myśl gdzieś zawsze za mną chodzi do teraz. I tata zawsze był taki pełen miłości, nie był jakimś mężczyzną, który, nie wiem, jakiś budował wielką barierę i dystans, tylko zawsze był po prostu blisko, zawsze mogłam się do niego przytulić i czuć się bezpiecznie.
Słuchaj, a ta sentencja, bywają teraz takie sytuacje, że słyszysz wręcz czasami, bo to jest tak, jak jest coś powtarzane długo, to wręcz są sytuacje w życiu, kiedy słyszy się ten głos, chciałby się coś tam zarzucić czy zrobić tak po łebkach, a tu się gdzieś odzywa, taki z przeszłości, z zapleców.
Tak, myślę, że tak, ale wynika to też z tego, że chyba chciałam, żeby ta sentencja też gdzieś moim życiem kierowała i została, tak.
Słuchajcie, czego panowie uczyliście swoje córki? Czy to tak szło gdzieś naturalnie, czy na przykład wiedzieliście już, że pewnych rzeczy musicie dziewczyny nauczyć? Że to jest wasza rola, że to do was należy?
Strasznie późno mi przyszła refleksja, że w ogóle powinienem czegoś córkę nauczyć. Znaczy, że to jest jakieś zadanie. Natomiast wydawało mi się, że dużo takich rzeczy jest naturalnych, ponieważ to raczej chłopcu się tłumaczy, w jaki sposób mógłby używać młotka albo w jaki sposób rozpędzić samochód. Natomiast z całą pewnością, kiedy... Pamiętam taką sytuację, że kiedy robiłem domek dla lalek, to starałem się porządkować środek i musiałem się powstrzymywać, żeby żeby nie narzucić pewnego porządku, który ja bym tam widział w tym domku. I to chyba jest jednak związek bardziej z naturalnym takim zachowaniem, którym próbujemy po prostu uczyć się być ze sobą i wzajemnie poszukiwać pewnych oczekiwań, bo to chyba jest, przynajmniej to jest takie zadanie, które dla mnie było od początku istotne, tak? Czyli rozumieć i umieć wpisać się w to, co rozumiem.
Pamiętasz, Magda, ten domek dla lalek?
Pamiętam, właśnie sobie go przypomniałam, zapisałam przed oczami, ale nawet no, w ogóle takie inicjowanie różnych rzeczy, nie tylko domek dla lalek, ale jakiś namiot, czy slajdy, które przed chwilą też mi przyszły na myśl, to, że tata co jakiś czas rzeczywiście wieczór nam robił taki kinowy i na tamte warunki nie DVD i jakieś kino właśnie, tylko ten dźwięk przerzucanych slajdów i taka atmosfera, która temu wszystkiemu towarzyszyła, no to są rzeczywiście niezapomniane rzeczy.
Myślę, że to, tak jak Jerzy powiedział, nie było takie świadome, że miałem jakąś misję, jakiś pomysł na to, żeby moje dzieci nauczyć czegoś dobrego. Czy nam się to udało bez tego takiego przemyślnego działania? Myślę, że trochę tak. Na pewno nasze, moje ojcostwo zwłaszcza wzięło się z ojcostwa, którego ja doświadczałem, z tych doświadczeń naszych domów rodzinnych. Myślę, że to panowie też przyznacie. W moim przypadku przeniosłem to, co od ojca usłyszałem, więc niewiele tego było, bo tato był bardzo małomówny, ale dawał, wychowywał mnie poprzez przykład i myślę, że to było najważniejsze, że byłem blisko, że starałem się, tak mi się wydaje, zawsze wysłuchać, zrozumieć. Natomiast nie były to chyba, Ania może to potwierdzi, może nie za często, nie były to pouczenia, czy takie wręcz wyrażanie jakichś takich właśnie.
Muszę powiedzieć, że my z Asią byliśmy takimi młodymi, bardzo ambitnymi rodzicami. Mieliśmy dzieci wcześniej, mieliśmy dużo sił i dużo zapału, żeby dzieciom poświęcać czas i bardzo chcieliśmy dużo rzeczy im pokazać, dużo rzeczy na dużo spraw ich otworzyć. Stąd też mogliśmy spędzać z nimi dużo czasu. Asia nie pracowała zawodowo, więc no, była z dziećmi praktycznie cały czas. Także dużo się działo, jak były maluchami. One bardzo szybko malowały, bardzo szybko
Ale
się
czy
brały.
Ty jako tato miałeś takie poczucie, że jakiś kawałek tej rzeczywistości należy do ciebie i to ty jako ojciec musisz nauczyć pewnych rzeczy? Czy to też tak szło naturalnie, bo to, co i mówi Jurek i pan Staszek, no o tym się do pewnego momentu się nie myśli, po prostu toczy się.
Nie, myślę, że właśnie myśmy właśnie chyba myśleli o tym, że to jest nasze zadanie, żeby mamy dzieciom pokazać im świat, no, otworzyć ich na ten świat. No.
Tak, tylko wiesz, pytam o to, inaczej pokazuje mama, inaczej pokazuje tato. Czy była jakaś taka twoja działka?
No ja pewnie byłem bardziej, miałem tą działkę taką bardziej szalonych pomysłów, typu puszczanie latawca, właśnie jakieś malowanie rękami, rysowanie kredkami po ścianie, także te rzeczy takie może mniej rozsądne. To była ta moja działka.
Dziewczyny, jak to wygląda z waszej perspektywy? Co pamiętacie z tamtego czasu? Bo na początku pytałam was o takie wrażenia, tak? Co się, czy te uczucia, te obrazy, które są zapamiętane, które zapamiętałyście z dzieciństwa, ale potem, kiedy dorastałyście, to czego uczyli was wasi ojcowie? Jak wy to widzicie? Co zapamiętałyście?
No ja jakby pociągając wątek, rzeczywiście rzeczy takie znowu obserwacyjne, ale co do świata. Faktycznie tata też był taki bardziej przymykający oko na, nazwijmy to, rozsądek. Chociaż z drugiej strony źle to brzmi, więc może nie o to chodzi.
Nie oceniamy, chodzi o to, że... wiesz, mówimy prawdę, nie?
Nie malowałam po ścianach, przynajmniej nie pamiętam takich epizodów. No właśnie, ja byłam grzecznym dzieckiem, ale rzeczywiście i takie odkrywanie świata, tłumaczenie też zawsze, jak czegoś tam nie rozumieliśmy z Maćkiem, naszym moim bratem, to tata był takim słownikiem, encyklopedią, ale też dużo takich trudnych pojęć, jak teraz sobie myślę, próbował zawsze wytłumaczyć, więc przede wszystkim to. No i taka otwartość na świat to chyba też z tych takich bardzo wczesnych chwil dzieciństwa, to myślę, że przede wszystkim.
Aniu, a ciebie oprócz matematyki? czego tata jeszcze uczył. Nie, zakładam oczywiście, że tam pewnie jakieś lekcje były.
Tata się starał, to ja byłam trudnym uczniem. No nie wykazywałam, do tej pory nie wykazuję zdolności matematycznych i pewnie już ich nie nabędę, ale to taki szczegół. Ale były to przefajne posiedzenia, oprócz tego, że były tabelki, słupki i liczby, trudne dla mnie, ale najfajniejsze było to, że się to odbywało z tatą. Jak tak słucham i zastanawiałam się przez chwilę, to przychodzi mi takie jedno zdanie z piosenki zresztą. Tato był, zresztą jest do tej pory, lekiem na całe zło. Tato ma nieprawdopodobną, magiczną dla mnie zdolność słuchania. Lepiej, gorzej starałam się tego też nauczyć. Niesamowite w rozmowie jest to, że faktycznie wysłuchuję zawsze, kiedy tego potrzebowałam i potrzebuję, jest po to, żeby wysłuchać, doradzić i nie wyraża swoich opinii takich końcowych. Pozwala samemu dojść do wniosków, zawsze tak było. Bardzo go za to cenię, że w wspólnych rozmowach nigdy nie mówił zrób tak, tak, bo uważam, że tak będzie dobrze, tak będzie lepiej. Tylko samemu do tych wniosków się dochodziło. Między innymi dlatego, że tato po prostu potrafi słuchać, ma niesamowity dar. Natomiast tato po prostu zawsze był i to zawsze było dla mnie najważniejsze, że jest. Że czytał książki, przewijał tak slajdy, oczywiście z dzieciństwa różne rzeczy razem się robiło i to było fajne i to się pamięta. Natomiast ta świadomość, że zresztą mam to do tej pory, a jestem już dorosła bardzo.
Duża.
Tak. PESEL mam właściwy. I każda taka sytuacja życiowa i radosna, i trudna dla mnie kończy się tym, że pierwszym numerem wybieranym w komórce jest zawsze numer taty. I zawsze tacie mówię, no masz pecha, znowu na ciebie padło, bo zawsze jest pierwszy. Nie ma innej osoby. O wszystkich dobrych, radosnych, ale trudnych dla mnie rzeczach dowiaduje się najpierw tato, bo wiem, że po prostu mnie wysłucha i jak trzeba, to zawsze wesprze. Albo milczeniem, które jest czasem cenniejsze, albo tym słowem i to zawsze tym właściwym, które jest mi potrzebne.
Panie Staszku, ja muszę zapytać, jak to się robi?
No tak jak Ania powiedziała, bardzo prosto, trzeba słuchać, czyli mieć cierpliwość do wysłuchania. Nie wymyślać, co będzie po dwóch słowach, aż naprawdę poczekać na to słowo ostatnie. I potem jest taka wspaniała nagroda. To rzeczywiście bardzo strasznie się zawsze cieszę, jak pada na mnie, jak mogę się dowiedzieć i o tych dobrych, ale i o tych trudnych chwilach. Także to jest bardzo proste.
Weroniko, oprócz tego, jak już coś robisz, to rób dobrze i patrz końca. Co ci jeszcze zostało z takich ojcowskich, dobrych rad, takich, które nie przemijają?
Trzy rzeczy. Po pierwsze, czytanie książek. To pamiętam, jak dziś, dzięki temu tata mi kupił elementarz, kiedy sobie szliśmy ulicą i zobaczyłam elementarz, poprosiłam tatę, żeby mi kupił i po prostu mi kupił i pomógł mi nauczyć się czytać. To jest umiejętność, którą zawdzięczam tacie i cieszę się, że szybko się nauczyłam czytać dzięki tacie, że mnie do tego zachęcał. Po drugie, takie czerpanie z życia wszystkiego, czego zapragnę. Pamiętam, że jak miałam jakieś pomysły i tak do teraz jest, że nawet jak przyjdzie mi do głowy jakiś szalony pomysł, który na pierwszy rzut oka może się wydawać niekoniecznie realny, to tata zawsze mnie wspiera i robi wszystko, żebym mogła spełnić to swoje marzenie. Nie mówi z góry nie, bo coś tam, bo to ci nie przyniesie korzyści, bo się nie uda, tylko po prostu stara mi się pomóc. I po trzecie modlitwa. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, nie wiem czy tata to pamięta. Jak poszliśmy do kościoła w dwójkę, ja byłam wtedy jeszcze małą dziewczynką. Nie pamiętam ile miałam lat, ale wystarczająco dużo, żeby zapamiętać, że tata poszedł do spowiedzi, a ja sobie na niego po prostu czekałam w ławce. I to był taki duży kościół, jeszcze mieszkaliśmy wtedy w Nysie i pamiętam, że po prostu to na mnie zrobiło takie ogromne wrażenie, że taka mała siedzę w tym dużym kościele i że tata tam komuś opowiada swoje życie. I pamiętam, że właśnie tata dużo się modlił i z nami też się modlił i po prostu to było jakieś takie naturalne w naszym domu. Myślę, że właśnie dzięki temu, że tata to robił z nami, dziewczynami.
Słuchajcie, panowie, się tak zastanawiam, bo teraz tak, to co pan Staszek mówił, uczyliście się bycia ojcami, jakby od swoich ojców, tak? No ale inna jest ta relacja ojca z synem, a potem to trzeba jakby przełożyć na tą małą dziewczynkę. Czy to też się tak dokonuje naturalnie, czy tutaj trzeba się jednak pilnować, bo pewne schematy wynosi się z własnego domu, z własnych relacji, a tutaj trzeba, aha, dobra, to nie jest chłopak, to nie jest tak tato, syn, tylko to jest jakaś zupełnie inna istota z warkoczykami, troszkę inna wrażliwość, inne myślenie. Czy to była jakaś trudność, czy to też jest coś, co się naturalnie wydarza?
Nie wiem, myślę, że to jest trochę tak, że jak się nad tym myśli, to powstają jakieś pomysły. Jak się nad tym nie myśli, to można przenosić co najwyżej po prostu rzeczy, które się nabyło albo z jakichś doświadczeń, więc chyba refleksja nad własnymi doświadczeniami jest rzeczą ważną. Wydaje mi się, że wiele rzeczy wchodziło naturalnie. Ja miałem takie chyba dwa wielkie pragnienia w sobie, czyli to, żeby być osobą, która może być zakwalifikowana jako delikatna. I to gdzieś zawsze mi chodziło po głowie, więc być może to jest taki element, który chciałem wobec córek być. A druga rzecz to, żeby jednak tworzyć pewne zachowania, pewne działania, które mogą być w takim relacjotwórcze, takie, w których będziemy mogli ze sobą rozmawiać. Nawet jak, no, tak jak mam teraz, że mam w domu małą kobietkę, dużą kobietę i małą dziewczynkę. I wydaje mi się, że tworzenie tych relacji jest taką myślą przewodnią przy każdym zachowaniu. Ona bardzo wpływa na to, co robię. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli wiem, że chcę, żeby za 20 lat, żebyśmy mogli rozmawiać ze sobą, żebyśmy mogli tworzyć różne rzeczy, to się dzieje tu i teraz.
Tak jak Ania powiedziała o tej mojej umiejętności słuchania, czasem niektórym się wydawało, że to nie jest słuchanie, tylko moja małomówność. Ale myślę, że to słuchanie to nie tylko słuchanie tego, co się mówi, ale słuchanie polegające na obserwacji, czytaniu o potrzebach. Tak jak Jerzy powiedział, to nie jest kwestia mechanicznego przenoszenia wzorców, bezmyślnego wręcz, tylko takiego właśnie czułego, z uczuciem. To przecież jest inna istota. Chodzi o przeniesienie tych najważniejszych wzorów, właśnie tej opiekuńczości, wysłuchiwania, które polega na tym, że przecież uczymy się tej małej osoby, tej małej dziewczynki, potem młodej kobiety. I myślę, że ta cecha, którą rzeczywiście odziedziczyłem po ojcu, małomówność związana z umiejętnością słuchania, tutaj wiele mi pomogła w kontaktach z Anią, a potem i z synami. Chociaż oczywiście Ania jako najstarsza no była swego rodzaju takim poletkiem doświadczalnym, bo tak to jest. Zresztą jeżeli mogę, jeszcze nie tak dawno w audycji, w której występowały córki, padło takie stwierdzenie trzeci rodzic, czyli dziecko, które jest najstarsze i po nim w dość dużym odstępie czasowym jest rodzeństwo. Ania jest klasycznym trzecim rodzicem, bo różnica wieku między Anią a jej młodszym bratem to jest 13 lat.
Między jednym 12 i drugim 13.
13 tak. lat, więc to jest klasyczny przypadek trzeciego rodzica. I myślę, że ta nasza bliskość, o której Ania mówi, rzeczywiście niesamowite relacje, które nas łączą, wzięły początek również w dużej mierze i z tego tutaj, bo byliśmy jak gdyby po tej samej stronie. Poznawaliśmy się również w takich sytuacjach właśnie trzeciego rodzica. Wiele razy chociażby wakacje, żeby dzieciom zapewnić, no to Ania robiła za opiekunkę do chłopców, a ja byłem tym, który pilnował tego całego. Te wszystkie rzeczy właśnie, tak jak powiedziałem, to słuchanie po to, żeby się nauczyć, żeby umieć to wszystko potem zastosować.
Andrzej, na ile ty musiałeś przefiltrować ten swój układ, tak, ojciec, syn, potem na dziewczyny?
To tak się właśnie przysłuchuję tutaj z bardzo dużą uwagą i z dużym wzruszeniem tym, co opowiada moja Weronika o tych naszych relacjach. I muszę powiedzieć, że pewne rzeczy są żywcem przeniesione z moich relacji z ojcem. No, to kwit, agis, prudente, ragasse, respice, fine. No. Ojciec mnie tego nauczył.
Przetłumacz nam.
Znaczy to, co mówiła Weronika. Aha. Nawet nie myślałem, że on sobie tak dużo dudziła do serca. A też ten obraz mojego ojca modlącego
ale
się...
Przepraszam cię, ale nie uczyłeś jej po łacinie.
Nie, po łacinie. Wspólne chodzenie do kościoła z ojcem, jak chodziliśmy razem na roraty, to są też takie wspomnienia, te obrazy, które ja mógłbym przytoczyć, gdybyś mnie takie pytanie zadała. Też mój ojciec czytający mi książki, kiedy sam jeszcze nie potrafiłem czytać. Więc widzę dzisiaj, że te wzorce są powielane i no, cieszę się. Słucham tego właśnie z dużym wzruszeniem, bo to są też rzeczy nowe dla mnie. Nie wiedziałem, że to są najważniejsze rzeczy dla mojej córki.
Duże wzruszenia tutaj w tym dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że ono nas nie opuści. Proszę Państwa, chwila przerwy. Andrzej Żalowski z córką Weroniką, pan Staszek Kukuła z Anią Borychowską i Jurek Mika z córką Magdą są dzisiaj gośćmi Radia Doksa. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Bądźcie Państwo z nami.